Rozdział 60. Agnieszka. Pozostawszy sam na sam z ciotką, do późnej nocy rozmawialiśmy o listach nadeszłych z Australii od naszych emigrantów. O tym, że pan Micawber zwracał drobne kwoty z owych słynnych pieniężnych zobowiązań, które go tak bardzo zajmowały. O tym, jak Janet, przyjąwszy znów służbę u ciotki po powrocie jej do Dover, nie wytrzymała i wyszła za mąż za szynkarza, przy czym ciotka, jako znana przeciwniczka stanu małżeńskiego, obdarzyła ją wyprawą i małym posagiem, słowem o rzeczach wiadomych mi już, z otrzymywanych z domu listów. Jak zwykle też była mowa o panu Dicku. Ciotka opowiadała, z jakim zapałem przepisywał wszystko, co się przepisywać dało, tą pozorną pracowitością, trzymając na wodzy króla Karola I. Ciotka była uszczęśliwiona, widząc, że jest spokojny i zadowolony. Tylko ona bowiem wiedziała, ile wart jest ten człowiek. A kiedy Strot? Spytała wreszcie, głaszcząc po dawnemu moją rękę, którą trzymała, siedząc przed kominkiem. Kiedyż pojedziesz do Canterbury? Jutro rano postaram się o konie, rzekłem. Chyba że ciotka życzy sobie towarzyszyć mi, to w takim razie bynajmniej. Przerwała mi ze zwykłą sobie stanowczością. Nie myślę wcale ruszać się z domu. W takim razie jadę jutro rano, odrzekłem. Już bym tam był, gdyby mi nie było pilno kogoś innego powitać. Odpowiedź ta zadowoliła ciotkę. Trot, trot, mówiła uśmiechając się i gładząc moją rękę. Ba, stare moje kości dotrwałyby i do jutra. Patrzałem zadumany w ogień. Zadumany, gdyż powrót ten, zbliżenie się do Agnieszki, budziły stare żale. Czas je złagodził, ale nie zatarł zupełnie. Zdawało mi się, że słyszę jeszcze ciotkę moją powtarzającą: och, trot, dziecko, ślepe, biedne dziecko. Teraz rozumiałem znaczenie niedocenionych wówczas słów. Chwilę długą milczeliśmy oboje. Podnosząc wzrok, spotkałem się z badawczym spojrzeniem ciotki. Śledziła zapewne bieg moich myśli. Zastaniesz, mówiła zwolna, przerywając długie milczenie. Zastaniesz ojca jej, złamanego wiekiem, białowłosego starca, odrodzonego jednak pod wieloma względami. Nie mierzy on już jak dawniej ludzkich smutków, radości, potrzeb jedną wyłącznie miarą. Wierz mi, dziecko, niemało szarpać się z sobą i życiem potrzeba, zanim się ta ciasna nasza rozszerzy miara. Wiem to, ciotko. Ją zastaniesz piękną, dobrą, rozumną, poświęcającą się jak zawsze. Gdybym znała silniejsze słowa pochwały, użyłabym ich w zastosowaniu do niej. Większa nie mogła już istnieć pochwała, lecz ileż w słowach powyższych było nagany dla mnie. Zbłąkany, zeszedłem z drogi do szczęścia. Jeśli dziewczęta, które wychowuję, mówiła ciotka ze łzami w oczach, choć w części podobne będą do swej nauczycielki, życie jej nie przeminie marnie. Jest użyteczna, a zatem szczęśliwa. Pamiętasz, Trot, własne to jej słowa. Jakże mogłaby ona nie być użyteczną i szczęśliwą? Czy Agnieszka, począłem nie pytając, lecz raczej myśląc głośno. Co? Co mówisz? Przerwała mi ostro ciotka. Kocha kogoś? Skończyłem. Wstydź się! Zawołała oburzona panna Betsy. Wstydź się! 100 razy przecie od czasu, jakeś odjechał, mogła, jeśli by chciała, wyjść za mąż. Nie wątpię o tym, odrzekłem. Pytam, czy się nie znalazł ktoś godny jej ręki i serca, gdyż inaczej, wiem o tym, Agnieszka nie oddałaby ni ręki, ni serca. Ciotka moja nic mi nie odpowiadała. Siedziała z brodą opartą o rękę i dopiero po chwili podniosła oczy. Posądzam ją, rzekła, że kryje przywiązanie w sercu. Odwzajemnione? Spytałem. Tego ci nie mogę powiedzieć, Trot, odrzekła z powagą. Może i tak powiedziałam za wiele. Agnieszka nie zwierzała mi się nigdy, to są moje własne domysły. Patrzała na mnie bacznie. Zdawało mi się nawet, że wargi jej tajemnym jakimś drgają wzruszeniem i czułem, że odgadnąć musiała, co się w mej duszy dzieje. wezwałem w pomoc wszystkie moje postanowienia. Jeśli tak, rzekłem, a mam nadzieję, że... Ale ja wcale nie twierdzę. Znów ostro przerwała mi ciotka. Ja się tylko domyślam. A z domysłów moich żadnych ostatecznych nie powinieneś wysnuwać wniosków. Domysły mylne być mogą i mówić o nich nie mam prawa. Sama mi to Agnieszka powie, odrzekłem. Siostrą mi była zawsze. Posiadała całe me zaufanie i zaufaniem wypłaci mi się zapewne. Ciotka odwróciła powoli wzrok ode mnie i zakryła ręką oczy. Po chwili drugą rękę położyła mi na ramieniu i tak siedzieliśmy, długo, milcząc, zapatrzeni w przeszłość. Rozstaliśmy się późno w noc, nie zamieniwszy słowa więcej. Nazajutrz rano jechałem konno drogą, którą przebywałem tak często za dni szkolnych. Nie, nie czułem się szczęśliwy z odniesionego nad sobą zwycięstwa. Nawet bliska urzeczywistnienia, nadzieja ujrzenia Agnieszki nie zdołała rozproszyć mego smutku. Szybko mijałem znane mi pola i ogrody, aż znalazłem się w murach miasta, którego kamień każdy był literą w abecadle dni mych dziecięcych. Zbliżyłem się do starego domostwa. Serce miałem jednak zbyt wzburzone i cofnąłem się od drzwi. Przeszedłem pod oknem izdebki, w której przesiadywał niegdyś Uriah Heep, a potem pan Micawber. Obecnie kancelaria zmieniona została na poczekalnię czy bawialny pokój. Poza tym stare, spokojne, lśniące od czystości domostwo żadnej nie uległo zmianie. Służącą, która mi otworzyła, prosiłem powiedzieć pannie Wickfield, że pragnie ją widzieć dżentelmen mający do niej zlecenia odbawiącego za granicą przyjaciela. Wprowadzono mnie po starych, znanych mi schodach do starego, znanego mi salonu. Na półkach leżały jak dawniej książki Agnieszki. Biurko, przy którym wieczorami opracowywałem lekcje, również stało na dawnym miejscu. Tylko po zmianach zaprowadzonych w domu zarządów Heepów nie było ani śladu. Wszystko było jak dawniej, za lepszych czasów. Stanąłem w oknie, przypatrując się ulicy i przeciwległym domom i wspominając, że tak samo właśnie przypatrywałem się im w owe pierwsze, spędzone tu deszczowe popołudnie, snując domysły o sąsiadach, goniąc wzrokiem przechodniów, kobiety stąpające po zmokłych od deszczu kamieniach, strumień, co spływał z okapu. Żywo stanęli mi w pamięci wędrowcy w mroczne, dżdżyste popołudnia, zjawiający się na rogu ulicy z węzełkami u końca zarzuconych na ramię sękatych kijów. Czułem woń rozmokłej ziemi, pożółkłych liści, znużenie długiej podróży, nieokreśloną jakąś tęsknotę. Skrzypnięcie bocznych drzwi wyrwało mnie z zadumy. Odwróciłem się. Piękne oczy Agnieszki spotkały się z mymi. Stanęła i podniósłszy rękę do serca, zachwiała się. Pochwyciłem ją w objęcia. Agnieszko, droga kochana Agnieszko, przestraszyło cię to nagłe moje zjawienie się. Nie, nie, cieszę się, że cię widzę, Trotwood. A ja, Agnieszko, jakże się cieszę. Przycisnąłem ją do piersi, milczeliśmy długą chwilę. Usiedliśmy obok siebie. Anielskie oblicze zwrócone było ku mnie. Czytałem na nim to powitanie, o którym we dnie i w nocy od lat wielu marzyłem. Tak szczera była, serdeczna, dobra, piękna. Tyle jej zawdzięczałem. Tak droga mi była, że słów nie znajdywałem do wypowiedzenia tego, co czułem. Próbowałem powtórzyć jej podziękowania, błogosławieństwa, którymi przepełnione bywały listy moje. Próżno. Słowa konały mi na ustach. Miłość i radość moja była niema. Spokój jej pogodny, jak zawsze, tak i tym razem oddziałał na mnie. Zwróciła wspomnienia moje do chwili naszego rozstania. Mówiła o Emilce, którą niejednokrotnie przed odpłynięciem jej do Ameryki odwiedzała po kryjomu. Mówiła o mogile Dory. Z właściwym, szlachetnym sercem taktem poruszyła te struny mych wspomnień, nie targając, lecz kojąc. Zdawało mi się, że słucham cichej jakiejś muzyki i mogłoż być inaczej. Byłem wszak pod skrzydłem anioła stróża mego życia. A ty, Agnieszko? Spytałem ją wreszcie. Mów mi o sobie. Od tak dawna nic mi o sobie nie mówiłaś. Cóż mówić miałam? Uśmiechnęła się pogodnie. Ojciec zdrów. Życie nam płynie cicho i spokojnie w tym starym, przewróconym nam domu. Pierzchły zgryzoty i niepokoje. Wiedziałeś o tym. I cóż ci więcej mówić miałam o to wszystko? Wszystko? Spytałem. Spojrzała na mnie. Rumieniec oblał jej białe czoło. I nic mi już więcej, siostrzyczko, nie masz do powiedzenia? Zbladła. Zarumieniła się powtórnie. Znów zbladła. Uśmiechnęła się mętnie i potrząsnęła głową. Zamierzałem wywołać zwierzenie na temat tego, co było domysłem mej ciotki. Przemogłem własne uczucia, zapanowałem nad sercem. Obowiązkiem moim było pozyskać jej zaufanie, służyć wedle możności, lecz zauważywszy to jej zmieszanie, nie chciałem nalegać. Pracujesz, droga Agnieszko? Tak, w szkole, odpowiedziała uspokojona. Ciężka to praca. Wdzięczna, odrzekła. Trudem nie mogę jej nazwać. Wszystko, co dobre, łatwe ci się zdaje, wiem to. Znów się zarumieniła. Spuściła głowę. Zdawało mi się, że po ustach jej przebiegł uprzedni, smutny uśmiech. Zaraz ojciec nadejdzie, mówiła. Wszak spędzisz dzień z nami. Przenocujesz może w dawnym swym pokoiku. Wiesz, zawsze się nazywa twoim. Nocować nie mogłem. Obiecałem ciotce wrócić, lecz zamierzałem z nią spędzić dzień cały. Muszę cię jednak na chwil kilka opuścić, mówiła. Wołają mnie moje zajęcia, lecz oto są stare nasze nuty i książki. Pamiętasz, jak dawniej? Te same nawet, co dawniej widzę kwiaty. Odrzekłem, rozglądając się po pokoju. Chciałam wszystko utrzymać tak, jak bywało za dawnych, dziecinnych naszych lat, mówiła z uśmiechem. Tak szczęśliwi byliśmy wówczas. Niebu to tylko wiadomo, westchnąłem. Każdy szczegół przypominający mego brata, mówiła patrząc mi prosto w oczy, miły mi był. Nawet te klucze dźwięczały na nutę starych wspomnień. Zadzwoniła kluczami i uśmiechnęła się, odchodząc. Tak. Pozostawało mi tylko przechować jak świętość siostrzane te uczucia. Skarbem mi być powinny. Raz zachwianą ufność łacno mógłbym utracić. Rozumiałem to. I sama miłość do Agnieszki nakazywała mi skrywać, zwalczać porywy serca. Wyszedłem na miasto. Na progu jatki stał rzeźnik, dawny mój wróg. Poszedłem obejrzeć plac walki. Mignęły mi w pamięci lekkie cienie panny Shepherd i starszej panny Larkins i wielu tym podobnych. Z przeszłości jedno mi pozostało całe, żywe, Agnieszka. Ta mi przyświecała z wysoka, jak niedościgła gwiazda. Wróciwszy, zastałem pana Wickfielda. Powrócił ze swego ogrodu za miastem, którym zajmował się teraz z zapałem. Zastałem go takim właśnie, jak mnie ciotka uprzedziła. Zasiedliśmy do stołu w towarzystwie pół tuzina dziewczątek. Prawnik zdawał się cieniem pięknego mężczyzny przedstawionego na wiszącym w sali jadalnej portrecie. Uległem znów kojącemu nastrojowi tego domu. Przy deserze pan Wickfield nie pił jak dawniej wina. Ja też pić nie chciałem i niebawem przeszliśmy do salonu, gdzie Agnieszka ze swymi uczennicami zajmowała się muzyką i ręcznymi robótkami. Po herbacie dziewczynki odeszły. Pozostaliśmy we troje, jak dawniej. Mówiliśmy też o dniach minionych. Mój udział we wspomnieniach, mówił pan Wickfield, potrząsając siwą głową, składa się z żalu, głębokiego żalu. Wiesz to dobrze, Trot, nie mam się zresztą z czym skrywać. Cała jego postać świadczyła o szczerości tych słów. Nie zmarzę przeszłości, mówił. I zmazać, gdybym nawet mógł, nie chcę, gdyż ani na chwilę nie chcę zapomnieć tego przywiązania, poświęcenia, jakich dowody dała mi Agnieszka. Rozumiem pana, odrzekłem cicho. Zawsze ją też uwielbiałem. Lecz i ty sam, kochany Trotwood, nie wiesz, czym jest i była. Ile przeżyć, ile przewalczyć, przeboleć musiała. Kochane dziecko. Agnieszka powstrzymała go, kładąc mu rękę na ramieniu. Blada była. Bardzo blada. Teraz zauważyłem, że istotnie, jak się domyślała ciotka, miała na sercu niewypowiedziany jakiś ciężar. Nigdy ci, Trotwood, nie mówiłem o jej matce? Spytał pan Wickfield. Nie, panie, nigdy. Niewiele się da powiedzieć, chociaż wiele się przecierpiało. Wyszła za mnie wbrew woli ojca, który się jej wyrzekł. Błagała o przebaczenie przed urodzeniem Agnieszki. Twardy to był człowiek. Matka umarła od dawna. Odepchnął korzącą się córkę. Zranił ją śmiertelnie. Agnieszka, stojąc za ojcem, otoczyła ramionami jego szyję. Poczciwe, tkliwe miała serce, ciągnął pan Wickfield, i to ją zabiło. Nikt lepiej ode mnie jej nie znał. Kochała mnie, lecz nie była szczęśliwa. Kryjąc się przede mną, cierpiała i płakała, a że słabą była i do zdrowia wrócić nie mogła, srogość ojca dobiła ją. Pozostawiła mnie samego z Agnieszką, dwutygodniowym zaledwie niemowlęciem i z tymi siwymi włosami, które musiałeś zauważyć, widząc mnie po raz pierwszy. Ucałował pochylającą się nad nim córkę. Pokochałem moją sierotkę, mówił, samolubną, niedobrą miłością, lecz miałem duszę chorą. Nic nad to powiedzieć nie mogę. Nie o sobie zresztą, lecz o niej i o jej przedwcześnie zmarłej matce mówić chciałem. O sobie mówić? Znasz mnie przecie. Wiesz, czym byłem. Czym jest Agnieszka zbytecznie powiadać? W usposobieniu jej dostrzegam rysy podobieństwa do matki. Tyle zmian zaszło i oto znów, we troje, jesteśmy tu razem. Pochylił głowę, a na anielskim obliczu Agnieszki malował się taki smutek, że samo to nadałoby już znaczenie owemu ze wszech miar pamiętnemu dla mnie wieczorowi. Agnieszka podeszła do fortepianu i zaczęła grać ulubione przez ojca melodie. Stanąłem za jej krzesłem. Czy zamierzasz znów kraj opuścić? Pytała. A jakież byłoby, siostrzyczko, twe zdanie w tej mierze? Miałam nadzieję, że zostaniesz. Zostaję zatem, Agnieszko. Tak, mówiła, ponieważ pytasz mnie, sądzę, że istotnie powinieneś zostać. Sława i powodzenie, które zdobyłeś, rozszerzają tu zakres twojej działalności. Jeśli ja, dodała podnosząc na mnie wzrok anielski, mogę oszczędzić mego brata, to czas okaże się bardziej wymagającym. Wszystko tobie zawdzięczam, Agnieszko. Mnie? Tobie, droga, dobra moja przyjaciółko, mówiłem pochylając się nad nią. Tobie samej. Dziś rano chciałem ci powiedzieć coś, o czym ciągle od śmierci Dory myślę. Czy pamiętasz, jakieś mi wówczas wskazała niebo? O, Trot, odrzekła ze łzami w oczach. Tak młody byłeś, kochający, ufny. Trot, czyż mogę zapomnieć? Odtąd, ciągnąłem. Często w myśli mojej zjawiałaś się jak w owej chwili z podniesioną w górę ręką. Wyżej, zawsze wyżej. Tyś mnie wiodła wyżej. Potrząsnęła głową. Uśmiechała się zza łez. Ileż ci winienem wdzięczności. Nie, nie zdołam ci jej nigdy wyrazić. Chciałbym, abyś głębiej zmierzyć mogła, lecz wyrazić nie potrafię. I to powiem chyba, że pragnę, byś mnie przez całe przewodniczyła życie. Jakie bądź zajdą zmiany, jakie bądź wiązać cię będą węzły, zwracać się będę ku tobie z tąż samą co dawniej ufnością. Z tym samym przywiązaniem. Będziesz mi zawsze światłem i oparciem i do ostatniego tchnienia widzieć cię będę przed sobą jako ukochaną siostrę, wołającą mnie wyżej, wyżej. Ujęła moją dłoń, upewniając, że dumna jest ze mnie. Dumna z mojej przyjaźni, lecz że ją stokroć przeceniam. Po czym grała, już nie podnosząc oczu. Wszystko, com dziś od twego ojca słyszał, mówiłem, siadając obok niej, wydaje mi się czymś znanym. Domyślałem się, czym jesteś od pierwszej chwili, gdym cię tu małą jeszcze poznał dziewczynką. Wiedziałeś, że jestem sierotą. I to cię wzruszało. Nie to tylko. Wówczas już dostrzegłem coś dziwnie słodkiego i rozważnego w tobie i w całym twym otoczeniu. Coś, co gdzie indziej przecież gnęłoby się w smutek, tu zaś było słodyczą samą. Grała, nic nie mówiąc. Czy ci się bardzo zabawnym wydaje z tymi starymi wspomnieniami i zwierzeniami? O nie, nie. I czy się nie bardzo zdziwisz, gdy powiem, że mi się wówczas już zdawało, że wszelkie raz powzięte przywiązania wbrew wszystkiemu do grobowej przechowasz deski? Czy się myliłem, Agnieszko? Nie, o nie. Na chwilę twarz jej posmutniała. Tknęło to mnie. Po chwili jednak grała i patrzyła na mnie jak zawsze spokojnie, pogodnie. Wracając do domu w wietrzną noc, myślałem o tym i coś mi mówiło, że Agnieszka bądź co bądź nie jest szczęśliwa. I ja szczęśliwy nie byłem, chociaż pieczęć zapomnienia chciałem położyć na przeszłości. I wznosząc oczy w niebo we wskazanym przez nią kierunku, myślałem o nadziemskiej miłości i o chwili, w której wyznam jej tam wysoko walkę, jaką tu na ziemi z własnym stoczyć musiałem sercem.